Dzień dobry, naszym gościem jest pan Tomasz Osewski, wójt gminy Ełk. Witamy.
Witam serdecznie pana redaktora, jednego pana redaktora, drugiego, wszystkich radiosłuchaczy, a przede wszystkim kochanych mieszkańców naszej pięknej gminy Ełk.
Naszą rozmowę zaczniemy od takiego tematu, że ruszyły roboty budowlane na terenach inwestycyjnych gminy Ełk w obrębie Szeligi Buczki.
To prawda. Długo zresztą bardzo trwały prace przetargowe, w związku z tym, że było ogromna rzesza pytań do tego przetargu. Miałem wrażenie, że wielu ludzi robi wszystko, żeby ten przetarg nie został rozstrzygnięty. Jednakże wszystko przebiegło pozytywnie. Przetarg został rozstrzygnięty. Firma, która wygrała, prowadzi obecnie w obrębie Szeligi Buczki pracę, gdzie powstaje nowoczesna infrastruktura techniczna, mająca przygotować tereny pod przyszłe inwestycje gospodarcze, które dadzą pracę zarówno mieszkańcom gminy Ełk, jak i gmin ościennych. Całe przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie ponad 100 hektarów terenów inwestycyjnych położonych w obrębie przykopkach. Dodam tylko, że w ramach tej inwestycji będą zbudowane drogi wraz z infrastrukturą, sieci wodociągowe i kanalizacja, kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz będą zbudowane sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Wykonane zostaną też tereny zielone oraz elementy małej architektury. Kluczowy etap to aktualnie roboty budowlane rozpoczęły się na tych terenach i to jest kluczowe do zrobienia czegokolwiek, no bo czegoś trzeba zacząć. I to właśnie ten obszar, który obecnie jest przedmiotem budowy, jest objęty również dofinansowaniem, które pozyskaliśmy w ramach Ełckiego Portu Inwestora, budowa marki gospodarczej MOW Ełk. Dlatego, że stamtąd też dostaliśmy pieniądze w kwocie, zaraz panu powiem, bo nie pamiętam, w kwocie 8 milionów 97 tysięcy złotych, a wcześniejsze środki to były 52 miliony i 0,2 od pana premiera Morawieckiego, a tu z kolei w ramach Unii Europejskiej, w ramach ZITMOF-ów, to co i Ełckiego Portu Inwestora, dostaliśmy 8,097, w tym ze środków funduszy europejskich 7 milionów 647 tysięcy, a ze środków budżetu naszego państwa polskiego 449 tysięcy 860 zł. No i wcześniejsze środki z budżetu państwa w ramach KPO, tak jak mówiłem, od pana premiera Morawieckiego, tu bardzo serdeczne podziękowania, w kwocie 52,2 miliona złotych. Także tego było naprawdę sporo. Dodam tylko, że w ramach tego powstanie między innymi sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, infrastruktura elektroenergetyczna i cały pełny układ drogowy. Tutaj gmina rzeczywiście uzyskała wszelkie niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia to z wodami, to z wszystkimi instytucjami, które wymagają tych uzgodnień. Wykonawcą robót, panie redaktorze, jest przedsiębiorstwo robót drogowych w Ełku, spółka z o.o., więc to podwójny sukces, ponieważ pieniądze będą zarabiane i mielone w Ełku, czyli przez ludzi pracujących w Ełku. Firmy kontraktowe, które dostarczają materiały, również będą z Ełku. Więc generalnie to wpływa także na rozwój gospodarki Ełku, gminy i miejskiej i wiejskiej. I tak powinno być. Powiem tylko, że projekt ma te strategiczne znaczenie, dlatego że obok są bezpośrednie inwestycje typu Via Baltica i Via Rail Baltica, a także obecnie budowana w układzie równoleżnikowym Via Carpatia. Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnych i dobrze skomunikowanych terenów. Zresztą przekłada się to już na sprzedaż działek w tym terenie, a myślę, że z efektów przedsięwzięcia będą korzystać wszyscy mieszkańcy tej naszej małej ojczyzny, jakim jest subregion ełcki. Mam tu na myśli mieszkańców gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i Ełk, i gminy, i miasta. I myślę, że to będzie bardzo, bardzo duży bodziec prorozwojowy dla całych tych terenów. Mnie już pewnie nie będzie wójtem, kiedy przyjdą, nie będę wójtem, kiedy przyjdą pożytki z tej inwestycji, ale warto byłoby mieszkańcy też pamiętali, za kogo to się zaczęło, kto uzyskał pieniądze i kto do tego wszystkiego doprowadził, szczególnie ci, którzy tam znajdą zatrudnienie.
Panie wójcie, pan powiedział, że już są sprzedawane działki, czyli ten magnes na przedsiębiorców, inwestorów, można powiedzieć, że już działa, no bo tak, dobry teren, duży, uzbrojony w pobliżu dobrej sieci komunikacyjnej, no bo S61 Via Baltica, Rail Baltica, w przyszłości Via Carpatia, to dla inwestorów jest no, ważne, żeby mieć gdzie produkować i skąd łatwo, dobrze, szybko wywieźć.
Słusznie pan zauważył, zresztą w nauce pod tytułem gospodarka przestrzenna wiemy, że ośrodki miejskie rozwijają się na skrzyżowaniach infrastruktury techniczno-gospodarczej, może tak powiem. I każdy wie, że także tam, gdzie są węzły komunikacyjne, powstaje najwięcej miejsc pracy, najwięcej firm i wszelkiego rodzaju rozwoju. I generalnie już Ełk ma dzisiaj węzły, dwa komunikacyjne, Nowa Wieś i Przykopka. Przykopka w związku z tym, że dowiązana jest do niego szesnastka, która jeszcze nie została wykonana, a będzie wykonana, jak słyszę, jednak z opóźnieniem, ale będzie. I Via Carpatia w przyszłości, a obok pędzi Rail Baltica, że tak powiem, czyli kolejowa linia, będzie największym węzłem drogowym północno-wschodniej Europy. I tak region, subregion Nełcki, o czym jeszcze kiedyś, lata temu mówił pan poseł Andrzej Orzechowski, że subregion Nełcki jest najbardziej wykluczonym komunikacyjnie w Europie regionem. I on miał rację. To wtedy właśnie, kiedy Andrzej był posłem, tak było. To dzisiaj, kiedy się wszystko zmieniło, kiedy później po latach posuchy na tereny wschodnie rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył ogromne środki na rozwój tych obszarów, to dzisiaj mamy taki efekt, że jak to wszystko zostanie przez obecną ekipę, czy przez przyszłą podokańczane, no to będziemy teraz najbardziej skomunikowanym regionem, że tak powiem, w północno-wschodniej Europie, dlatego że będziemy mieli trzy główne trasy drogowe, w tym szesnastka, Via Baltica i Via Carpatia i jedną trasę kolejową, czyli Rail Baltica, które będą nas łączyć ze światem. Przydałoby się kiedyś jeszcze lotnisko, bo tam, gdzie są układy drogowe zamknięte, gdzie jest kolej, gdzie jest lotnisko, to są obszary kwitnącego rozwoju. I Ełk zresztą według strategii, którą będzie pan premier niedługo pewnie ogłaszał do 2040 roku rozwoju naszego kraju, która będzie opierała się o rozwoju 80 miast, właśnie w województwie warmińsko-mazurskim wskazane do rozwoju są trzy aglomeracje. Jest to aglomeracja Olsztyn, Elbląg i aglomeracja Ełk, której gmina, której mi przypadł zaszczyt zarządzać, wchodzi w skład tej aglomeracji wraz z miastem Ełk i przyległościami.
20 maja w hali Urania w Olsztynie odbyła się kolejna edycja samorządowego forum sołtysów na Warmii i Mazurach. To ważne wydarzenie.
Tak, w tym roku wyróżniony został pan Czesław Maniak, sołtys sołectwa Mąki. Tu korzystając z okazji, że jestem u państwa w radiu, chciałbym raz jeszcze pogratulować panu sołtysowi. Pan Czesław był jednym z 95 sołtysów wyróżnionych tego dnia, co jest niebywałym osiągnięciem, ponieważ w wydarzeniu udział wzięło blisko 1500 liderów z całego regionu, czyli około 1500 sołtysów. I z tego miejsca, tak jak już powiedziałem, raz jeszcze gratuluję panu Czesławowi, jego rodzinie, bliskim oraz wszystkim, którzy wspierają go w jego działalności sołtysa na co dzień i pomagają mu w wypełnianiu tej ważnej, zaszczytnej funkcji publicznej. Tyle.
Już jutro gminne obchody Dnia Strażaka. Ważne wydarzenie?
Bardzo ważne, panie redaktorze, ponieważ strażacy... Pamięta pan, jak jeden taki kudłaty radny z Ełku mówił, że mieszkańcy gminy to pasożyty? To chcę powiedzieć panu, że ten pożar, który niedawno był, który nie został pożarem wierzchołkowym, jak to wyraził się jeden z panów nadleśniczych, został zgaszony tylko i wyłącznie dlatego, że pierwsza na miejscu była jednostka przeciw walki z pożarem, że tak powiem, czyli jednostka OSP Nowa Wieś. Za to strażakom, druhom z Nowej Wsi i druhnom dziękuję. I oni zgasili ten pożar, później trwało jeszcze przez tydzień dogaszanie, ale gdyby nie ich interwencja i gdyby czekać dalej, to może doszłoby do pożaru wierzchołkowego, a wtedy byłby on gaszony już na terenie miasta Ełku, czyli miasto byłoby zagrożone, więc, że tak powiem, ci, jak to mówi pan Dzienisiewicz o mieszkańcach gminy pasożyty, właśnie ochroniły miasto przed potężnym pożarem. I grosza ani złotówki gminy od miasta, nie od pani Dzienisiewicza za to nie chcę, ponieważ moi strażacy wypełniają w ten sposób honorową służbę strażaczą. I tak jak wszyscy mieszkańcy gminy czekają, kiedy ten pan Dzienisiewicz ich w końcu wszystkich przeprosi, bo to niebywała brak kultury i po prostu no można trzęść tą głową, można machać, można być kudłatym człowiekiem, ale nie wolno obrażać ludzi tak, jak on to sukcesywnie robi.
A wracając do gminnego programu obchodów Dnia Strażaka w Oszczelach, to o 10:00 rozpocznie się wszystko mszą świętą w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabniku.
Tak, zresztą w tym roku będą też te uroczystości bardzo oficjalne, takie z dużą oprawą. My podkreślamy, że przyszedł czas, ta kadencja zresztą jest poświęcona głównie rozwojowi straży pożarnej na terenie gminy, bo to zarówno budowy remis, to zarówno kupna samochodów. Przypomnę, że zaraz, za niedługo, bo pewnie w lipcu lub na początku sierpnia będą ogłoszone dwa przetargi na budowę remis strażackich, między innymi w Stradunach i jeszcze w jednej miejscowości i później kolejne i kolejne, więc przyzna pan, że tempo rozwoju straży mamy ogromne, poza tym przed nami wymiana kolejnych samochodów i zakup kolejnych pojazdów dla straży pożarnej, czego będziecie świadkami, będziecie tu skutecznie, dlatego też postanowiliśmy rozpocząć właśnie od Woszczel, gdzie niedawno dokupiliśmy budynek i będziemy modernizować też strażnicę istniejącą do standardów europejskich, przystosowywać. Tam strażacy i druhowie są zadowoleni nawet do tego stopnia, że powołali młode koło, że tak powiem, straży pożarnej, czyli złożone z młodych ludzi, z młodych adeptów, którzy chcą się uczyć sztuki strażackiej. Za to druhom z Woszczel dziękuję i druhnom. I cóż, no i po mszy i po wręczeniu odznak zapraszamy Państwa na przygotowany przez koło gospodyń wiejskich, tu muszę powiedzieć, zgoda z regla, poczęstunek. Będzie tam na pewno bardzo miło. Wspomnę tylko, że w piątek, czyli dzisiaj na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.
Tydzień tam.
Przepraszam, dobrze panu mówi.
Czyli tydzień ten czas szybko leci po prostu.
Nie, już wie pan, tych uroczystości jest sporo, bo były też wojewódzkie i są powiatowe, teraz gminne. Tych obchodów jest sporo, także przepraszam za pomyłkę. Odbyły się też właśnie obchody powiatowe. I tak naprawdę to też ważne, ale to nie jest źle, że tych obchodów jest tyle, bo tak naprawdę Straż Pożarna chyba cieszy się największym zaufaniem wśród ludzi. Nawet chyba policja i wojsko nie ma takiego zaufania jak Straż Pożarna, bo strażacy ponad wszelką wątpliwość jadą zawsze i do każdego pożaru i nie patrzą, czy to dotyczy Maćka, czy Franka, czy miasta, czy gminy. I jadą ratować ludzi i dobytek, niezależnie od tego, kogo to dotyczy. Nigdy nie słyszałem, żeby strażak kierował się czy polityką, czy czymś tam. Po prostu ci ludzie jadą i oddają życie i zdrowie dla ratowania mienia i ludzi wszelkiej, że tak powiem, proweniencji. Tak?
Szacunek za walkę o życie i mienie, walkę z dymem i ogniem. Zmienimy temat. Panie wójcie, czy gmina Ełk planuje korektę wysokości opłaty za śmieci dla mieszkańców? No bo tak, została podniesiona cena na bramie. No w związku z tym wasz sąsiedni samorząd nie może dokładać takiej pełnej kwoty. Zdecydował się tak podnieść opłatę. A z tego, co ja widzę w internecie, to gmina Ełk droga nie jest, wręcz przeciwnie. W tej kwestii chyba najtańsza w powiecie, jeśli chodzi o opłaty. To jest drogo, tanio, jak będzie. Porozmawiajmy o tym.
Jak pan wie, dziękuję, że pan to zauważył. Do tej pory byliśmy najtańszą gminą. Przez lata mieliśmy system progresywny, czyli im więcej ludzi, tym taniej, ale on był nie do końca szczęśliwy prawnie, ponieważ według konstytucji każdy obywatel jest równy wobec prawa i on promował rodziny wielodzietne, ale z kolei uderzał w osoby samotne. Radni zdecydowali się, bo też były wskazywane to przez Izbę Obrachunkową, że wszystkie gminy mają od osoby, a my mamy od, że tak powiem, od ilości ludzi, przejść na system od osoby i przeszliśmy na system od osoby, bo wcześniej jedna osoba u nas płaciła 36 zł, a spadło to na 25. No, ale przeszliśmy na system od osoby, natomiast sytuacja jest taka, że od jakiegoś czasu zakład u nas walczy z odorem, choć nikt nie wie, co jest przyczyną tego odoru, a tylko się to przypuszcza. Oczywiście wszyscy mówią, że to stabilizat. Oczywiście to może być stabilizat, ale nie musi, bo nikt tego nie dowiódł. A człowiek z tytułem prawnika, no trudno wierzyć, że on ma wiedzę na ten temat i on tu chodzi po radiach i ogłasza, że to stabilizat, ale nikt nie wie, bo nikt tego nie sprawdził ani nie skorygował. Faktem jest, że odór zelżał, bo instalacja odorowa przyniosła swój skutek, jednakże nikt nie wie, jaka jest przyczyna i nikt nie wie, co będzie, kiedy przyjdą te same warunki, czy dalej się sytuacja nie powtórzy. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to powoduje, że zrobiono kurtyny, wypełniono różnych ileś inwestycji zrobiono, dołożono po prostu kupę pieniędzy, bo też zakład zdecydował o zmniejszeniu strumienia zewnętrznego, bo wszyscy krzyczeli, że powodem jest strumień zewnętrzny. No i to spowodowało, że zakład ma stratę, a jak ma stratę, no to dyrektor zakładu czy też prezes musi dążyć do, zgodnie z polskim prawem, do tego, żeby stratę zniwelować, więc musi podnieść cenę na bramie wskutek właśnie działalności między innymi tych ludzi, którzy protestowali i chcieli, żeby on różne działania wykonywał, nie wiedząc, co jest przyczyną tego, że śmierdzi w myśl zasady. Ważne, żeby nie śmierdziało. Tak, ważne, ale ważne jest, żeby wiedzieć, co śmierdzi, bo może można było coś zrobić taniej albo lepiej. Ale szkoda, że przy groszu publicznym nikt się nad tym nie zastanawia, tylko żeby ważne, żeby nie śmierdziało. O, oczywiście, że ważne. Ale przy pieniądzach publicznych ważne by było, żeby wiedzieć, co śmierdzi. Bo może terapia jest niewłaściwa. Może nie trzeba strzelać rakietą albo tak jak u nas w Przewdowie do rakiety, tylko wystarczy antydronowym systemem, który jest 10 razy tańszy. Ale widać, że od góry przykład idzie do Idry i do dołu. I wracając do pana pytania. Do tej pory byliśmy najtańsi, bo to było teraz po zmianach, bo 25 zł od osoby. W tej chwili rozmawiamy o kwocie 35 zł od osoby, ale też radni zastanawiają się, czy będzie możliwość zwolnienia w szczególny sposób mieszkańców po PGR-owskich ogródków, które są przydzielone kiedyś, bo jak były PGR-y na terenie gminy, bo jak pan wie, to gmina wiejska. W bardzo wielu miejscach istniały państwowe gospodarstwa rolne. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest PGR. I w ramach tych PGR-ów każdy człowiek, który mieszkał w PGR-ze, dostawał mieszkanie, ale do tego mieszkania był przynależny taki ogródek, w którym część ludzi prowadzi tylko i wyłącznie uprawę warzyw, czy też roślin różnych, tak? Natomiast część z nich też używała tego ogródka do rekreacji, a zgodnie z ustawą, kto rekreował i rekreuje, podlegał opłacie. I radni chcą dać jakby odbój, żeby tej opłaty nie, żeby ona była niższa dla tych ludzi albo nie tak dotkliwa, a jednocześnie ideą moją i rady jest to, że powolutku chcemy, żeby nie dokładać z budżetu gminy pieniędzy, no nie milion, dwa, trzy, cztery i w nieskończoność.
A to rośnie?
Tak, cały czas rośnie, no bo koszty rosną, wie pan. Pensja minimalna rośnie. Wie pan, w przypadku wójta to fajnie powiedzieć, bo...
Chodzi o to mi, że czy z roku na rok coraz więcej pieniążków gmina Ełk ze swojego budżetu musiała dołożyć, tak, żeby bilansował, tak, się ten system.
To prawda, dlatego że wszystkie nośniki rosną. W tym roku mieliśmy jeszcze szczególnie poprzez zawirowania zewnętrzne zwiększone przynajmniej czasowo koszty funkcjonowania zakładu, ale nie tylko zakładu, wszystkich instytucji z uwagi na koszt wzrostu paliwa, które wzrosło drastycznie przez moment, tak, ze względu na poczynania naszego największego sojusznika w Iranie i nie tylko tam. Inne rzeczy, wcześniej wojna na Ukrainie, etc. Odór, który tu doszedł, też spowodował koszty. No niestety zawsze jest tak, że jak się cokolwiek robi w przestrzeni publicznej i ta praca przekłada się na jakiś efekt ekonomiczny, to za te efekty też trzeba zapłacić, bo w ekonomii są przychody, ale są i koszty. Nie ma efektu bez kosztu. A koszty trzeba pokryć. Czasami słyszę, że ktoś mówi, ale my się z tym nie zgadzamy, to jest za drogo. Szanowni Państwo, a jak przyjdzie rachunek z energetyków albo za telefon i jest podniesiony za minutę, ale przyjdzie, albo z energetyki wzrosło za kilojouli i tak samo jest drożej, to co, się nie zgadzacie i co, nie płacicie? Musicie zapłacić, tak samo wójt musi zapłacić za to, że jak jest podniesiona cena na bramie, bo nikt wójta nie będzie pytał. Ma być zapłacone, bo odpady zostały odebrane. Co jeszcze wpływa na ceny odpadów w Ełku? Proszę pana, i tego nikt nie mówi, ale w Ełku jest, i w gminie Ełk jest bardzo słaby, sposób ludzie podchodzą do segregacji śmieci. Jeśli mi pan nie wierzy, przejdzie pan po śmietnikach, czy na osiedlu 35-lecia, zwanym popularnie w Ełku Hamowo, czy pójdzie pan na Baranki.
To osiedle Północ 2.
Czy pójdzie pan gdziekolwiek indziej, na jakiekolwiek skupiska osiedlowe, to proszę zwrócić uwagę, jak mieszkańcy, tak samo w gminie, bo to nic nie innego, jak mieszkańcy podchodzą do segregacji śmieci, a teraz zakład podniósł te ceny śmieci tych najbardziej niefrakcjonowanych, no i to wpływa też na koszty, a koszty trzeba pokryć. I stąd rozważamy, no bo na pewno w styczniu znów podrożeje prąd, bo zawsze drożeje co roku, prawda? Co roku drożeje.
Nie pamiętam, żeby coś ostatnio staniało.
O właśnie, czynsze pójdą do góry, pensje znowu minimalne pójdą do góry, no bo takie jest prawo, więc w styczniu będą znowu pewnie kolejne podwyżki i my znów będziemy musieli dostosować. Możemy nie dostosowywać. Gminę Ełk nawet stać, żeby zapłacić, żeby było zero za śmieci. Ale to się musiałoby odbyć kosztem inwestycji. No bo skoro idzie milion, idzie dwa, idzie trzy, no to za te trzy nie możemy zrobić kolejnych dróg, kolejnych inwestycji, o ile wtedy radni zaniosą dobrą wiadomość, że mamy tanio albo w ogóle za darmo. Okej, ale będą mieli złą wiadomość, bo mieszkańcy powiedzą, zróbcie nam drogę, a oni powiedzą, nie mamy z czego, bo wydaliśmy na to. Bo to te same pieniądze.
Czyli tutaj rozumiem, że radni jeszcze nie podjęli decyzji, klamka jeszcze nie zapadła.
Muszą się zapoznać z wyliczeniami. Proszę pana, radni gminni to nie są osoby, którymi da się sterować lub manipulować. To są ludzie światli i mądrzy. Oni czytają swoje uchwały, zażądali o konkretnych wyliczeń, sposobów, jak poprosiliby przygotować estymację tego, jak to wpłynie na budżet, ile będzie kosztowała dokładka, jeśli się nie zmieni, ile trzeba dołożyć, jeśli się zmieni, ile będzie przy takiej stawce, ile przy takiej. Radni są odpowiedzialnymi ludźmi. Oni prezentują swoje społeczeństwa i bardzo mocno pilnują, żeby nie nastąpił drenaż portfeli. Zresztą dowodem na to niech będzie fakt, że do tej pory przez prawie 12 lat, jak jestem wójtem, gmina Ełk była najtańsza w poborze tych opłat ze wszystkich gmin naokoło. A przyzna pan, że jeśli miasto Ełk ma 21 km kwadratowych powierzchni, a gmina 379 km kwadratowych powierzchni, to z ilu kilometrów kwadratowych łatwiej zwieść i taniej? Z 20 czy z 370? Z 20. W mieście jest ciągle drożej niż w gminie, tak? A powinno być tak, że miasto mnie na przykład ma o 1/3 niższą opłatę niż gmina, tak na chłopski rozum, bo gmina jest 30 razy większa obszarowo od miasta i na przykład do Boreckiego Dworu i do Siedlic z powrotem jedzie się prawie godzinę śmieciarką. No a z Baranek, najdalej położonej, że tak powiem, części Ełku, do Siedlic jedzie się 15 minut śmieciarką. A godzina pracy śmieciarki paliwowej i człowieka jest droższa, prawda? No bo kierowca też kosztuje, amortyzacja więcej kosztuje i paliwo więcej kosztuje. A mimo to u nas śmieci, proszę zobaczyć, są najtańsze i cały czas były. Teraz też będą po podwyżce nie najdroższe, może będą takie jak w mieście, może lekko droższe, ale my się staramy, żeby brać jak najmniej. A robimy to po to, żeby kiedyś ktoś, kto przyjdzie, nie musiał podnosić, nie wiem, z 25 na 50 na przykład. Rozumie pan, tak? Dlatego robimy to, zawsze mówiłem, że sięgamy do kieszeni podatników małymi krokami. Proszę zobaczyć, jaka jest wielkość podatku rolnego w gminie, najniższa ze wszystkich gmin. Jaka jest wielkość podatku od środków transportu, najniższa ze wszystkich gmin. Wszystkie gminy, cały transport jest zarejestrowany w gminie. Czemu podatnicy uciekają z miasta do gminy? To nawet w tym klubie łączy nas kasiora, jak ja ich nazywam, czyli łączy nas Ełk, bo ich wszystkich łączy kasa publiczna, bo pracują w większości w jednostkach publicznych. Czyli w klubie łączy nas kasiora też mówią o tym, że wszyscy mieszkańcy uciekają do gminy. A ludzie uciekają tam, gdzie im się lepiej żyje, gdzie się lepiej zarządza, a nie dlatego, że im się podoba wójt lub się nie podoba prezydent. Po prostu mają wysokie podatki, a każdy przelicza. Przecież obecny radny Wisowaty województwa, nasz pan radny, który wcześniej był szefem klubu Dobra Wspólnego, była taka sytuacja, zagłosował za podniesieniem podatków w mieście, a swoje podatki przeniósł do gminy i płacił w gminie. To żadna tajemnica.
Taka arytmetyka.
Nie, no po prostu umie liczyć pieniądze, bo jest biznesmenem. A każdy, kto umie liczyć pieniądze swoje, umie liczyć i pieniądze podatnika. I każdy chce płacić jak najmniej. Nie znam człowieka, który chce płacić jak najwięcej, tylko chce płacić mniej. Jak daniny są mniejsze, to ludzie je chętniej płacą. Ale to nie zmienia faktu, że niektóre koszty trzeba też urealniać, bo nie może być tak, że będziemy dotować. Ja bym chciał utrzymać dopłaty z gminy na poziomie 1 000 000 zł do śmieci, może 700 tysięcy najlepiej. Wtedy wszystko, co jakby teraz by było 1,5 czy 2, znowu zostanie wtedy 1 000 000, można dać na inwestycje. Dokładając do tego 2 000 000 z Unii Europejskiej czy skądś, ma pan już 2 000 000 na inwestycje rocznie. To przez 3 lata do końca kadencji jeszcze 6 000 000. I za to można zrobić bardzo wiele różnych rzeczy, prawda?
A irytują pana te komentarze w sieci, jeśli chodzi o te tematy taryfy za odbiór odpadów?
Wie pan co, ta kobieta jest chora z nienawiści, która to robi. Ja kilka razy przecież nawet wy byliście świadkami, że zarzucała mi różne rzeczy. Pamiętacie, że mówiła o raporcie gmin, że jest porażający, alarmujący. Nie znaleźliśmy tam tych zwrotów, czyli to były jej kłamstwa. Później mówiła, że ja wydatkowałem źle pieniądze, bo pani skarbnik dałem 1500 zł za głównego księgowego biura obsługi szkół i 1500 za głowę tego człowieka, który wcześniej rządził, czyli szefa biura obsługi szkół. I oni mówili, że to ogromne pieniądze, jakoś żadna, ani ona, ani córka nie przyszły do pracy za 1500, choć wielokrotnie ich wzywałem na waszej antenie. Okazuje się, że przecież oni są w ogóle hipokrytami, proszę pana. Wczoraj czy przedwczoraj była debata w mieście nad absolutorium i pan Dzienisiewicz głosuje za absolutorium, czyli wystawia pozytywną notyfikację, że dobrze wszystko jest wydawane i zrobione, a cały czas to krytykuje. No to moim zdaniem to trzeba się zastanowić. Dalej, czemu nikt nie mówił podczas tego, jakie straty ma Mosir, w którym pan Dzienisiewicz pracuje? To już ponad 9, chyba czy 11 milionów straty, bo on mówi o pecu, o zarobkach, o stratach z zakładu w siedliskach, ale ciągle zapomina o instytucji, w której pracuje. Może dlatego, że on tam właśnie tak pracuje i się nie zajmuje robotą, a przez chwilę, bo jak pan Żuk odszedł, teraz został pan Kosakowski, to chyba on tam był najmocniejszy funkcją, to może właśnie on się przyczynił do tego, że są takie straty i temat niewygodny. No 11 milionów, to trzeba, skąd to damy? Kto za to zapłaci? Który podatnik będzie to płacił? Zresztą to jest niezdrowe, skoro jemu tak zależy na publicznych pieniądzach, to powinien dać pokaz i zwolnić się z pracy w samorządzie, w którym kontroluje, bo radny pełni funkcję kontrolną, no nie? No bo radny pełni funkcję kontrolną, to jest organ stanowiący. To się pracuje w jednostce, którą się samemu kontroluje, to tak trochę, wie pan, to śmiesznie to wygląda. Ludzie, mam nadzieję, że przejrzą na oczy i to skończy się w następnych wyborach. Przynajmniej za to obrażanie ludzi, za to, że nawyzywał także swoich wyborców, bo część z nich mieszka, bo wielu ludzi w gminie ma mieszkania i w mieście ma nieruchomość, a przyznał pan, że wyzywanie ludzi od pasożytów, no to jest obraźliwe. No i myślę, że jego wyborcy już więcej mu mandatu nie dadzą, bo przecież taki człowiek nie zasługuje na poparcie, który w ogóle kogokolwiek wyzywa w ten sposób.
Mi się wydaje, że ludzie nie lubią podwyżek generalnie i dlatego różnie komentują.
Rzadko kiedy ktoś przyznaje,
że podwyżka jest konieczna
nikt nie
i
lubi podwyżek,
zapłaci więcej, bo wie, że trzeba.
Dlatego redaktor czy jakiś pisarz pisze to w taki sposób, żeby przywalić, bo gdyby opisał prawdziwe tło i prawdziwie opisał sytuację, poza tym dałby się wypowiedzieć osobie, o której pisze, to ta sytuacja miałaby inny obraz. Przecież ludzie czytają tylko dzisiaj nagłówki i o to właśnie chodzi władzom, żeby czytały nagłówki i nie czytały całego przykazu. Wiele razy byłem świadkiem, jak na portalu hejterskim nie obrażano, ale w ostatnim zdaniu napisano, że to jednak była dobra zmiana. Tylko kto z czytających dotarł do ostatniego zdania? Wie pan, po co był ten wskaźnik w ostatnim zdaniu, że było dobrze? Po to, żebym nie mógł pozwać do sądu tej pani redaktor. To jest taki cwany, chytry, socjotechniczny zabieg, że o cały artykuł pana objadę, a w ostatniej linijce napisze, że zmiana była jednak pozytywna. Znamy te numery, albo ile razy oni pisali w gazecie, jeszcze kiedyś w Rozmaitościach Chełckich, w dodatku do Olsztyńskiej, albo teraz, czyli w gazecie Miasto, w tym portalu, zaniepokojeni mieszkańcy. Panie kochany, to bzdura totalna, nie ma żadnych zaniepokojonych mieszkańców. To są ludzie, po prostu albo oni sami to piszą odredakcyjnie i wymyślają fortel. Niech powiedzą, który zaniepokojony mieszkaniec.
Czasy są takie, że wszyscy są zaniepokojeni.
Właśnie, no. Więc generalnie to jest najlepszy fortel, żeby przemycić własną tezę i powiedzieć, że to zaniepokojony mieszkaniec tak zrobił, tak? Proszę pana, ludzie już nie są dziećmi. Zwróci pan uwagę, że oglądalność i zasięgi tego portalu stale spadają, bo przekaz jest jednostronny. Wie pan, że tam nie zauważono niczego dobrego w gminie przez 12 lat? Nic dobrego nie zrobiłem według tego portalu. Oni mówią, że nie ma lamp na konieczkach na Diamentowej, ale nie mówią, że cała gmina dostała nagrodę za najlepiej oświetloną gminę. No bo to jest niewygodne, nie pasuje do tezy. A to nie jest redaktor i dziennikarz, tylko hejter. Ktoś, kto pisze w ten sposób, jest publicystą, hejterem. I tyle. Już raz przed sądem ta pani mnie pozwała i pozew jej został oddalony, bo powiedziałem wtedy, że jest nierzetelną dziennikarką i sąd przyznał mi rację, oddalając ten pozew. I jest nierzetelna, dalej to samo robi, bo prawo prasowe mówi, że wypowiada się jedna strona, później druga, a na koniec jest komentarz od redakcji. Nawet dziecko to powie. Chyba, że ktoś jest odporny na wiedzę i nie wie, albo nie chce wiedzieć, albo robi to specjalnie.
Wrócimy do tematu inwestycji.
Pewnie.
W gminie jest sporo. Co czeka nas w najbliższej przyszłości, jeśli chodzi o inwestycje w gminie Ełk?
Proszę pana, ja powiem tak. My nie możemy zaprzepaścić szans na inwestowanie. Stąd między innymi wójt i rada pochylają się nad takimi problemami jak śmieci, bo każde kolejne pieniądze dają kolejne pieniądze na wkłady własne. Chcemy, tak jak mówiłem, w najbliższym czasie ogłosić dwa przetargi na budowę remizy strażackiej w miejscowości Caduny i w miejscowości, z tego co pamiętam, w Chełchach, później w Rożyńsku. I w tej chwili na te dwie pierwsze mamy ponad 8 milionów złotych na inwestycje, więc znów kolejne ileś milionów, które zostanie wpompowane w rozwój infrastruktury gminnej, bardzo ważnej, przeciwpożarowej, bo przez lata, przez 30-40 lat nic w tej kwestii się tutaj na terenie gminy Ełk nie robiło. Moim celem jest dążenie do tego, żeby wszystkie nasze jednostki OSP były w KSRG, czyli w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Zważywszy na to, że w przypadku Nowej Wsi, Nowa Wieś jest przy węźle, Nowa Wieś, drogowym, więc dobrze by było, żeby jednostka spędzała OSP najwyższe standardy, bo wtedy najszybciej będzie na miejscu kolizji, wypadku czy pożaru, tak? Tak samo jeśli chodzi o Chełchy, ale też później Rożyc, bo tam jest duży akwen wodny. Fakt, że nie można pływać na motorówkach, ale dużo ludzi pływa kajakami, łódkami, wpływa w pław i tam też jednostka musi być przygotowana do świadczenia tego typu różnych rzeczy i zadań. I tam też planujemy w trybie pilnym budowę strażnicy i będziemy to robić. Czy teraz przejęliśmy budynek i będziemy modernizować w Woszczelach. Więc naprawdę u nas w Straży Pożarnej dzieje się dużo. Gdyby więcej rząd dawał pieniędzy, tak jak tamten wcześniejszy, dofinansowań, bo ja w tamtym roku zgłosiłem akcję skupienia 3 samochodów strażackich, a dofinansowanie dostałem do 1. Jakby dali na 3, kupiłbym 3.
Widzi pan różnicę, jeśli chodzi o położenie akcentów na Polskę Wschodnią, gdzie jest między innymi gmina Ełk przez ten rząd i poprzedni?
Proszę pana, mimo że jestem z innej opcji, bo jestem z opcji Zjednoczonej Prawicy, kiedy nowy rząd przyszedł i poprosił nas o zmianę ustawy i opinię ustawy o finansach i o TST, bo jestem w zarządzie Związku Gmin Wiejskich RP, wszyscy postanowiliśmy dać szansę nowemu rządowi, żeby zobaczyć, jaka jest, jak to będzie. I żeby nie z góry nie negować, tylko zobaczyć, bo nie można negować samej zmiany tylko dlatego, że ktoś chce zmienić, a należy dać szansę, skoro ktoś mówi, że to będzie lepiej. I wyszło na to, że niestety nasze obawy, między innymi moje, były słuszne, choć daliśmy jakby carte blanche, bo daliśmy zgodę, ale z zastrzeżeniami, No to niestety, ale wszystkie zastrzeżenia się wypełniły dziś po roku ponad funkcjonowania tej ustawy. Zgodnie twierdzimy w zarządzie, że ustawa jest niekorzystna dla gmin wiejskich, niekorzystna dla średnich miast jak dla Jołku, wspiera duże aglomeracje miejskie, tylko i wyłącznie duże ośrodki, kosztem małych wsi, miasteczek i miast. Po prostu wrócił pan premier Donald Tusk, który w pierwotnym swoim przekazie, jak był za pierwszym razem, również miał koncepcję policentrycznego rozwoju kraju, opartą o duże ośrodki, które według pana premiera miały później ciągnąć w rozwoju małe ośrodki. Efekt był taki, że duże brały, a małe nie dostały nigdy nic. I może pan spytać każdego samorządowca, czy ktoś lubi Prawo, Sprawiedliwość, nie lubi, czy lubi prawicę, czy nie. Za tamtych władzy, za tamtych rządów pieniędzy na rozwój było w brud. To się przełożyło na zadłużenie państwa. Ale przez 8 lat rządów to zadłużenie było 10 razy mniejsze niż jest obecnie. Po 2 latach tych rządów, a pieniędzy teraz nie ma, a wtedy było w brud. I mimo, że kraj się zadłużał, ale inwestycje szły do przodu. A dzisiaj, sorry, pieniędzy nie ma i nie będzie.
Panie wójcie,
jak mówił klasyk.
Dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję i standardowo, jak zawsze, chciałbym pozdrowić na koniec księdza biskupa Jerzego Mazura z księdza biskupa Dariusza Zalewskiego, wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich kochanych mieszkańców naszej gminy Ełk, kochanych mieszkańców miasta Ełku, wszystkich gości, panów redaktorów i nienawistnych hejterów z portalu arcykapłanki ełckiej propagandy. I mam nadzieję, że oni się ustatkują i przestaną to robić. Bo jak nie, to naród w końcu ich odgwiżdże. No, tak jak już u pana mówiłem, to są cienkie bolki. Pozdrawiam tych cienkich bolków, niech popracują. A państwu życzę spokojnego, radosnego weekendu i życzę wszystkim miłego dnia oraz dobrej zabawy w ten weekend. I zapraszam też na nasze uroczystości strażackie. A wiem też, że tu w parku, bo akurat tu obok mieszkam, obok państwa siedziby radia, będzie festyn organizowany między innymi przez Fundację Wsparcia Biznesu, z tego co pamiętam. I to też korzystając z okazji, bo mój synek też chce tu się wybrać. Zapraszam wszystkich, choć nie jestem upoważniony, ale jestem mieszkańcem zaproszonym, żeby przyszli i pobawili się ze swoimi dziećmi w parku w najbliższy weekend. Także wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję również. Pozdrawiam.